Dzień dobry wam wszystkim, drodzy bracia i siostry. Zanim zacznę, pragnę się z wami podzielić. Nie jest to dla mnie dzisiaj dobry czas. Jak widzicie, znowu Darka z nami nie ma. Martwię się bardzo, bo z jednej strony dzieją się wspaniałe rzeczy. Ostatnio prosił o chrzest. Z drugiej strony zdarza mu się nie przychodzić. Ale też stąd narodziła się potrzeba mówienia o tym, co dzisiaj będę mówił, o nauczaniu, o byciu nauczycielem, bo sam mając dylematy, czy dobrze robię, czy powinienem uczyć, czy powinienem go prowadzić, czy przerzucić to na Krzysztofa, czy któregoś z braci mądrzejszych. Wiecie, jak to jest, sumienie oskarża. Przy każdym kroku, nawet teraz. Ciągle nie wiem, czy dobrze postępuję, czy wystarczająco samemu idę za Panem, aby młodego brata prowadzić. No ale nic. Zacznijmy od tego, że pomodlę się, to aby Bóg mimo wszystko dostarczył mi troszkę elokwencji i wymowy, żebym umiał przekazać to, co chcę wam powiedzieć. Wszechmocny Ojcze, przynoszę przed Twój tron wszystkie swoje troski, obawy, Boże, swoje słabości przede wszystkim, Boże. Proszę Cię, abyś zechciał użyć mnie dzisiaj w tym kazaniu, poprowadzić, Boże, abyś pomógł pozbierać myśli, które wszystkie całe mi z głowy uciekły, Boże, teraz i... I aby to, co powiem, Boże, było tylko i wyłącznie na Twoją chwałę. W ostatnim czasie w naszej społeczności zauważyłem, wiele się mówi o uczniostwie. Czy brat Arek, czy inni bracia. Mówimy o uczniostwie, o tym, jak być uczniem, o tym, jak podążać tą wąską drogą. Generalnie, jak podążać za Chrystusem. Myślę, że to, co dzisiaj powiem, czy chcę powiedzieć, uzupełni ten temat. Postaram się wykazać, że gdy mówię o nauczaniu, które dla wielu wydaje się darem zarezerwowanych dla wybranych, umiejętnością tak odległą, że nie musimy się o nią martwić, bo są starsi, są bracia obdarzeni, którzy nauczają i jest dobrze, więc po co się starać, prawda? Przeczytajmy bardzo znany fragment z Pisma Świętego, z Mateusza, z Ewangelii, rozdział 28. Ja go skrócę, zacznę od 16 do 20 czytać. Fragment jest znany, to jest nakaz apostolski, aby się... Mateusza 28, końcówka sama. 16. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. Gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. O czym ten fragment mówi? Czytamy tu o apostołach, którzy idą do Galilei. Uczniowie idąc wypełniają nakaz Chrystusa. Nakaz Chrystusa, a jednocześnie jego proroctwo, bo musimy pamiętać, że Chrystus zapowiedział im, że ich wyprzedził do Galilei, dokładnie w Mateusza 26:32. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Podobnie jest u Marka w rozdziale 14-16. Nie będę tego czytał, bo wszyscy to znamy. Każdy może spojrzeć do Pisma Świętego. Ale wróćmy do naszych uczniów, którzy przyszli na górę i spotykają Jezusa. Oddają mu pokłon. Oddają mu pokłon, myślę, jako Chrystusowi już w tym czasie. Ale co się dzieje? Niektórzy powątpiewają. Nie mają pewności. Zachwiali się czy zwątpili. To są synonimy tego słowa, które można tłumaczyć, te greckie słowo. Ale w co zwątpili? Myślę, że zwątpili, że widzą zmartwychwstałego Pana. I w takim stanie, do ludzi, w tym stanie Chrystus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I posyłam was do wszystkich narodów. Jaka zmiana? W 10 rozdziale tej samej Ewangelii czytamy, że w 10 rozdziale, wierszu 5 do 6, że Chrystus mówi, posyła apostołów i mówi: tych 12 posłał Jezus, rozkazując i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A tu ich posyła do wszystkich narodów. I chwała Panu, bo również do nas ich posłał. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio na pamiątce wspominałem o Nowym Przymierzu. O tym, jak Chrystus podczas ostatniej pasy, ostatniej wieczerzy mówi: oto krew Nowego Przymierza, która za was, za nas będzie wylana. Chrystus nic innego nie robi, jak zaczyna realizować Nowe Przymierze. Posyła apostołów na cały świat. Czytamy dalej. Czyńcie uczniami, zanurzając w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tu mam wrażenie, że czynienie uczniami nie może się obyć bez zanurzenia, czy jak to woli, chrztu. Bo to są synonimy tego samego słowa. Oczywiście chrztu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. I tylko w tym imieniu. Myślę, że jest ważny. Dalej czytamy: ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Na tym fragmencie będę chciał się skupić. I na koniec daję im obietnicę, że będzie z nami, z nimi do końca świata. Ucząc je przestrzegać, te narody, do których posyła, wszystkiego, co wam przykazałem. Powiecie, że ten nakaz dotyczy tylko i wyłącznie apostołów. Bo z takim głosem się spotkałem nie wśród was, ale przeglądając internet czy jakieś wykłady z różnych, tak, różnych nieznanych źródeł oglądając. Ja jednak sądzę, że dotyczy on Kościoła, który niebawem powstał, gdy przyszedł obiecany Pocieszyciel, Duch Święty. A ten Kościół to właśnie nikt inny jak my. Bo czym jest Kościół? Czy to jest budowla? Czy to jest jakiś zbór? Nie, Kościół to są wszyscy zbawieni ludzie, wierzący na całym świecie. To są Kościołem Chrystusowym. Kogo mamy nauczać? Zadam pytanie. Myślę, że wszystkich. Bo skoro Chrystus mówi do wszystkich narodów, a czego? Tego, czego Jezus nauczał apostołów, a apostołowie nauczali potem za sprawą Pocieszyciela, Ducha Świętego. Bo tak naprawdę w tym czasie, gdy apostołowie byli na górze, oni jeszcze praktycznie nic nie rozumieli. Oni nie łączyli faktów. Nie było Ducha Świętego, który im pomagał zrozumieć te tajemnice Boże, które były przed nimi zakryte. Zresztą sam fakt, że Jezus im się pokazał, oni z przyzwyczajeni padli, oddali pokłon, ale nie wierzyli w to, że to jest On, prawda? A przecież, tak jak czytałem, zapowiedział: będę przed wami. Gdyby przypomnieli sobie, to już nie powiem o prawie i proroka, które mówiło o Chrystusie, ale o życiu Chrystusa, który wielokrotnie prorokował im rzeczy, które się staną po jego męczeńskiej śmierci. Zresztą on też przepowiedział im. To Duch Święty. A czego mamy nauczyć? Tak jak mówiłem, to czego Jezus nauczył apostołów, ale Duch Święty zadbał, aby cała dobra nowina, nauczanie Jezusa i apostołów pozostała kompletna, niezmieniona do naszych czasów. Nieraz Marek wspomina, że teksty oryginalne pozostały niezmienione w 99,9 czy iluś tam procentach. Czyli dobra nowina jest niemalże w 100% z mocy Bożej przekazana do naszych czasów. Czyli materiał mamy. Co mamy przekazywać tym narodom? I teraz należy zadać pytanie: czy każdy jest nauczycielem? Czy każdy może być nauczycielem? A może lepiej zadać pytanie: czy każdy z nas chce być nauczycielem? Na te pytania będziecie musieli odpowiedzieć sami, bo ja wam nie odpowiem. Myślę, że nie każdy ma dar stawania przed ludźmi, nauczania z mocą. Ale czy tylko za katedrą można wypełniać nakaz pański? Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, też bardzo znany znany fragment, rozdział 12, wers 28-31. Też go skracam. Jest tu mowa o darach Ducha Świętego. Rozdział 28. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawienia, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wskażę jeszcze... Drogę jeszcze doskonalszą. Coś przestało działać. Dobra, tego się nie mówił. Dalej w tym... Dalej w najbliższym kontekście czytamy o miłości. Nie będę tego czytał, bo to zbyt wiele czasu by nam zajęło, ale jest rozdział 13, którym mówi, choćby mówił językami ludzkimi, angielskimi, znacie piękny fragment. Myślę, że te wspanialsze dary, to, o które się mamy starać, te większe, to myślę, że jest mowa o miłości. Tak się nad tym zastanawiałem ostatnio. O miłości. Ten fragment mówi, że nie wszyscy są nauczycielami, ale każe nam miłować, dalej czytając, każe nam kochać braci, miłować miłością agapę swoich bliskich, swoich braci, swoich nieprzyjaciół nawet, prawda? Miłość jest najważniejsza. A tu z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Teraz zadam pytanie. Czy kochający mąż i ojciec zrzuci nauczanie swoich żony i dzieci na kogoś innego? Jak sądzicie? Myślę, że nie. Podobnie miłujący syn czy córka odmówi nienawróconym rodzicom Ewangelii, nauczania Ewangelii. Nie wydaje mi się, prawda? Czy jako członki ciała Chrystusowego odmówimy sobie wzajemnie wsparcia i nauki? Dokładnie. Albo gdy Bóg pośle nas, to jest mój osobisty przykład, albo gdy Bóg pośle nas do kogoś, kto się nawróci i spodoba się Bogu, nie zabrać nas, tak jak Filipa z tej przypowieści z Eunuchem. Bo wiecie, fajnie jest, Bóg nas gdzieś posyła, wchodzimy na gotowe, mówimy Ewangelię, człowiek się nawraca, bach, i ta się tylko modli, żeby duch nas porwał, prawda? Bo to jest moje osobiste uczucie, bo tu trzeba się zacząć opiekować, zacząć odpowiedzialność ponosić. I co, nie mam dać mleka temu człowiekowi? A przecież każdy z nas się modli o nawrócenie kogoś. Myśmy o co się modlimy, bo Bóg dopuści i będzie problem, prawda? Co wtedy? Nie chcę tu generalizować, bo Bóg potrafi zadbać o swoje dzieci bez względu na sytuację. Ale musimy być czujni, żeby nie stać się nieużytecznymi. Czy może nawet być przeszkodą dla innych, a przez to pozbawić się łaski usługiwania. W kościele są osoby szczególnie obdarzone przez Boga darem nauczania, które doskonale sobie radzą z tą służbą. Ale czy zwalnia to nas z odpowiedzialności? Jest wygodniej zrzucić ten obowiązek na starszych. Jak się ich ma, oczywiście. Na starszych, na mądrzejszych braci, a potem narzekać, jak moje dzieci się słabo rozwijają w Panu, prawda? Albo, że żona nie wzrasta w Panu. Albo, że mąż ciągle upada, prawda? Że bliscy nie chcą się nawrócić, że Kościół nie wzrasta, a rozwój braci i sióstr jest mizerny, a w ogóle to chrześcijaństwo jest liche, bo Pan nas opuścił i w ogóle wszystko jest nie tak. Łatwo jest narzekać, prawda? Tak słyszymy w mediach, bo szkoła dzieci nie uczy, nie? Czy źle wychowuje? No straszna bzdura. Jak może szkoła wychować ludzi? Dzieci, czy szkółka niedzielna, czy nawet najlepszy nauczyciel może mi brata, czy siostrę, czy dzieci wychować, czy nauczyć miłości Bożej? Jest to bardzo wygodne. I mamy w tym pokusę bardzo wielką, myślę. w tym narzekaniu. To co robić? Jak sobie z tym poradzić? Nie dam wam instrukcji, jak prowadzić dzieci, jak nauczać braci i siostry, bo na ten temat jest wiele szkółek, wiele kazań, wiele książek, choćby projekt Filip, który mówi, w jaki sposób docierać, w jaki sposób zwiastować Ewangelię. Są materiały w tym kierunku. Myślę, że początkiem naszej troski, miłości o innych, czy to dzieci, czy braci, czy siostry, czy wszystkich, powinna być szczera rozmowa z Bogiem. Uklęknięcie przed Bogiem, przyniesienie Mu osób, o które się modlimy, wraz z konsekwencjami tego, co robimy, i postawienie swojej osoby. Boże, jestem, rób co chcesz ze mną. Tak. Jest też pewna zasada. Nie jesteśmy w stanie nikogo nauczyć więcej, niż sami potrafimy. Wyżej siebie nie podniesiesz. W świeckiej literaturze, właściwie powiem, że nawet fantastycznej, jest taki baron, który się potrafił za uszy wyciągać z błota, czy coś na kuli armatniej. Nie pamiętam innego nazwy, ale... Tak właśnie. Ale to jest bajka. W życiu tak nie ma. Wyżej tego, niż sami jesteśmy, nikogo nie pociągniemy. Ku Panu oczywiście. Dam przykład. I to myślę, że o siostrze Beacie, która tu jest. Bo twój mąż mi ostatnio zdradził parę rzeczy i teraz je wykorzystał. Nie. Wszyscy wiemy, że siostra Beata jest muzykiem, uczy w szkole muzycznej. I tak się zastanawiam, czy Beata potrafiłaby uczyć dzieci muzyki, czy grania z nut, nie znając tych nut? No to jest to myślenie możliwe, prawda? Z tego, co słyszałem, Beata musi cały czas podnosić swoje kwalifikacje jako muzyk. Marek mówił o tych specjalnych zjazdach, gdzie raz czy dwa razy w roku zapraszałem jakiegoś mistrza, który pomaga wam warsztat szlifować, podnosić, prawda? Jak mogłabyś uczyć innych, nie rozwijając siebie samą? A jest to tylko świecka nauka, prawda? A ja wam mówię o nauczaniu Słowa Bożego, które jest w ogóle w innej perspektywie. Myślę też stąd, jest tak mała popularność daru nauczania. Dlaczego? Bo nie wystarczy przyjść i mówić, ale trzeba się samemu rozwijać. A lenistwo to jest pierwszy z grzechów ciała naszego. Myślę, przynajmniej z mojego. Nie wiem jak waszego. Dlatego łatwo jest mówić, a nauczycielem jest ciężko zostać, bo są jeszcze inne fragmenty, o których za chwilę powiem, że nauczyciel musi być szczególnie uważać, prawda? Bo jest duża odpowiedzialność, podwójną karę ponieść, prawda? I są bracia starsi, są bracia obrażeni, niech oni się martwią. Ale jak, kochając swoich braci, mam ich, czy żonę, czy dzieci, mam ich nie nauczać? Ja wiem, że słowo nauczanie to jest takie podobne słowo, przynajmniej dla mnie, jak dla niektórych świadków Trójca, prawda? Można mówić o Bogu, o Ojcu, o Duchu Świętym i wszystko przechodzi, dopóki się nie zacznie mówić o słowa Trójca, prawda? Podobnie jest z nauczaniem. Więc co mamy robić? Uczyć innych można na wiele sposobów. Najprostszym, a może najtrudniejszym sposobem nauki innych jest osobisty przykład życia. Co mam na myśli? Mówię jakiemuś bratu albo siostrze o pięknie i potrzebie modlitwy, a jednocześnie sam jej unikam. Jak to, prawda? Namawiam do czytania Pisma Świętego, a sam nie zaglądam do tej książki. Użyłem słowa książki. Zauważcie. Uczę o przebaczeniu, a jednocześnie samemu nienawidzę kogoś ze świata, albo nawet siostry czy brata ze zboru. Mówię, nie kradnij, a sam z roboty przynoszę sobie suweniry, prawda? Bo tam mi od klienta zostało troszkę materiału, prawda? Możemy się wzorować na najwspanialszym nauczycielu. Wiadomo, Bóg jest wspaniałym nauczycielem, ale będąc na ziemi, w ciele, Jezus nauczał swoich uczniów. I zauważcie, że Jezus uczył swoich uczniów słowem, ale też czynem. Jakby powiedzieli Indianie amerykańscy, on miał jeden język, nie dwa. Czyli to, co mówił, to robił. To, co robił, to mówił. Niejednokrotnie szokował swoich uczniów. Ale on był Bogiem. On tą wiedzę miał z najlepszego źródła. Co więcej, szokowanie uczniów, jakby to powiedzieć, z biegiem czasu, to, co pokazywał, czy łamanie szabatu na przykład, prawda? Pokazywał im, że są rzeczy ważniejsze, bo on przyszedł wypełnić zakon. Tak już mówiłem, chcąc uczyć innych, musimy sami się uczyć i rozwijać. W jaki sposób mam komuś mówić o Duchu Świętym, gdy moja wiedza na temat Ducha Świętego pochodzi z Wikipedii? Rozumiecie? Najpierw muszę samemu zapoznać się z tym zagadnieniem i to świetle Biblii, przerobić je, przetrawić, aby ta wiedza stała się moją wiedzą. I aby moje nauczanie nie okazało się zwodzeniem. Bo jest tu duże zagrożenie, że przez pychę, że przez chęć pchania się na afisz, czy bycia świetle kamer, nie przygotuję się i zacznę uczać bzdur, prawda? Czy rzeczy, które ktoś mi powiedział. Bo Marek mi powiedział i tak jest, prawda? Marek jest dla mnie dużym autorytetem i z reguły mówi dobrze, to zawsze mówi dobrze. Natomiast na pewno nie można się tym wzorować, bo wiedza powinna płynąć tylko i wyłącznie z osobistej relacji z Pismem Świętym i z Bogiem. Ja nie mówię, że książki są złe, są bardzo użyteczne. Natomiast aby wiedza w książkach stała się moją, muszę ją przetrawić, przerobić. Bo bezkrytyczne przyjmowanie do niczego nie prowadzi. Wspaniałym sposobem na naukę siebie i innych jest na przykład wspólne studiowanie Pisma Świętego. Zgodzicie się ze mną, prawda? Podobne walory mają spotkania braterskie, które u nas się nie odbywają zbyt często, ale czy na jednym, czy na dwóch w życiu byłem, czy spotkania siostrzane, gdzie bracia spotykają się, mają wyznaczony temat, i każdy z braci, czy na spotkaniu braterskim, czy na studium biblijnym, daje coś od siebie. Bóg używa poszczególnych braci, wykorzystując ich doświadczenia życiowe, niekiedy upadki, do pokazania nawet starszym nowych rzeczy. Myślę, że nasi bracia starsi, Krzysztofie, zdarzyło ci się, że na studium biblijnym czy rozmowa z innymi dowiedziałeś się rzeczy, o których byś nie pomyślał?
Oczywiście.
Prawda? Przecież i starsi potrzebują zbudowania. W jaki inny sposób możemy się wzajemnie budować? Przepraszam, wzruszyłem się. Członkami jednego ciała jesteśmy. Moja wątroba dość często mnie uczy, żeby wieczorem ciężko nie jeść, prawda? Najważniejszą rzeczą jest, myślę, jedną z ważniejszych rzeczy jest nauczać innych. Tak jak mówię, nauczanie to jest szeroki zakres chodzenia z Panem. Nauczając innych, musimy to robić w pokorze i bojaźni Bożej, aby nie stać się jak faryzeusze, nazywani przez Jezusa grobami pobielanymi ze względu na ich obłudę, bo nakładali na swoich podwładnych ciężary, których sami nie byli w stanie unieść. Teraz przeczytam jeszcze jeden dłuższy fragment z Pisma Świętego z listu Jakuba. Też go pewnie znacie. Jakub, rozdział trzeci. Dobrze bije po plecach, prawda? No. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymacie surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Tak, Boże. Który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wiatrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tak dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród nas, członków, swoistym ciałem, światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego kromnego zła, pełnego śmiercionosnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tamtych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje się z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzka zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wielki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Specjalnie przeczytałem cały ten fragment, a co prawda z początku tylko wspomina o nauczycielach, ale myślę, że cały dotyczy osób, które chcą prowadzić czy wspierać braci i siostry. Bo jakaż jest odpowiedzialność dla nauczyciela? Ten grzeszny język przy osobach, dla których się jest autorytetem, a tak jest, że jeśli Bóg kogoś stawia na naszej drodze i zwiastujemy Ewangelię, to siłą rzeczy stajemy się jakimś autorytetem. Ja zawsze powtarzam Darkowi czy innym, jak mam okazję rozmowy, bracie, nie patrz na mnie. Cokolwiek powiem, sprawdź mnie 100 razy. Jeśli coś ci się wyda nie tak, spytaj innych braci, żebym przypadkiem przez swoją głupią gadkę, niepohamowany język, nie przywiódł cię do grzechu, do odstępstwa, do bałwochwalstwa. Przynajmniej ja z tym mam wielki problem, aby moja była tak, nie, nie. Często gadam bzdury, lubię się śmiać, niewybredne żarty. Jest tu poważne napomnienie, aby osoby, które chcą być nauczycielami, no ale już wiemy, że nauczycielem jest każdy z nas. Może nie w pełnym wymiarze tym, w pełni ducha, tak czytam o darze nauczania, ale każdy ma część daru nauczania, bo musimy nauczać. Zresztą, nie nauczając też nauczamy. Bo zły przykład też uczy złych rzeczy, prawda? Więc jeśli mamy uczyć złych rzeczy, lepiej starać się uczyć dobrych rzeczy. Robić to przynajmniej świadomość. Mieć świadomość, że nasze postępowanie, nasza obłuda, czy nasze dobre postępowanie uczy innych, przychodzi do Pana, czy odchodzi do Pana, czy odciąga ich. Czy powszechne nauczanie powinno być w Kościele? Właśnie o tym mówiłem. Powszechne nauczanie. Każdy z nas jest nauczycielem. W mniejszym lub większym wymiarze. Myślę, że tak. Myślę, że spotykamy się z nim na każdym kroku. Jako różne członki tego samego ciała musimy budować się i uczyć wzajemnie. Ja sam nie jestem nauczycielem, ale dzieję się niekiedy z wami swoimi przemyśleniami. Tak już mówiłem, dzisiejsze kazanie powstało pod wpływem moich obaw, moich strachów, moich lęków, oskarżeń przez moje sumienie. Bo tak już szatan działa. Nie jestem doskonały i często upadam. I bojaźń, że moje nędzne życie powoduje, że ktoś może upaść czy odejść od Pana, no jest to motywacją właśnie. Podobnie właściwie wszystkie rzeczy, które do Was mówiłem, wiązały się z tym, że Bóg dopuszczał jakieś rzeczy w moim życiu. Aby sobie z nimi poradzić, no musiałem zrobić studium Pisma Świętego, na przykład o nienawiści, czy tam o innych rzeczach. Robiłem to w domu między rodziną, między dziećmi, między żoną. A z biegiem czasu, no jak już miałem, no to czemu tego nie podzielić się z społeczności? Ja wiem, że to niekiedy są straszne bzdury, czy rzeczy małe. Natomiast myślę, że Bóg używa nas również przez doświadczenia. Że przez doświadczenia, które nakłada, jeżeli przez nie przechodzimy, mamy coś, czym możemy służyć innym. To jest ten, ja mówię o takim darze nauczania powszednim, takim zwykłym, codziennym. Nie o tym darze braci, którzy po prostu potrafi przyjść, powiedzą mu na przyszły tydzień zrób o tym i on po prostu ma taką wiedzę, takie umiejętności, że on nie musi tego przeżyć. On po prostu przygotuje, jest dobrze i jest to z mocą. Ja tak nie potrafię. Przynajmniej jeszcze teraz. Także czego może uczyć tak grzeszny człowiek jak ja? Jak mam prowadzić was do Boga? Tylko na podstawie swoich upadków, czy na podstawie swoich przemyśleń z Bogiem? Myślę, że Bóg jest doskonałym nauczycielem. Jak już mówiłem, swojej miłości dopuszcza do sytuacji, które nam się często nie podobają, bo mamy inne wyobrażenia. Ale On nas ciągle uczy. Nawet karcąc czy dopuszczając do przykrych sytuacji, uczy nas pokory, miłości, zaufania. Tak, abyśmy przez tą pokorę, miłość, zaufania mogli innych prowadzić do Boga. Myślę, że wzajemne nauczanie w zborze czy społeczności jest wyrazem miłości i troski, która buduje Kościół Chrystusa. Dziękuję.